Konrad Mielnik, dobry wieczór. Do godziny 22 pozostało nam 25 minut i jak zawsze o tej porze w Radiu Gdańsk rozmawiamy o kulturze. Mieliśmy rozmawiać o czymś innym dzisiaj. Inny był plan, ale proza życia go zmieniła. Wielka postać, wielki artysta, erudyta, Paweł Hille nie żyje. W studiu goście, którzy współpracowali z Pawłem, którzy byli jego przyjaciółmi, było ich wielu, ale i tak nasze grono dziś jest duże. Krzysztof Babicki, dyrektor Teatru Miejskiego w Gdyni.
Dobry wieczór.
W którym to Paweł był od lat kierownikiem literackim. Jarosław Zalesiński, chciałoby się rzec, obecnie również człowiek, który nie tylko przyjaźnił się z Pawłem, ale także w pewnym sensie udostępniał jego książki. Poeta, dyrektor Miejskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
Jako dyrektor biblioteki organizowaliśmy jubileusz Pawła na 65-lecia rok temu. Dobry wieczór Państwu.
Marek Kuczyński, muzyk, kompozytor, artysta, który pisał do muzykę do większości chyba spektakli, w których brał udział Paweł Hille.
Tak, to prawda. Chyba poza sztuką o Beatlesach to nie.
No tak, ktoś inny muzykę napisał. Tak.
Dobry wieczór Państwu. Miałem przyjemność pracować tutaj z Pawłem razem dla Radia Gdańsk na 60-lecie.
Tak, o tym też za chwilę powiemy. I Leszek Kopeć, szef Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Panowie, każdy z was, oprócz Marka Kuczyńskiego, który pisał tylko muzykę, nie tylko sprawuje jakieś tam funkcje, działa, ale każdy z panów coś napisał. Czyli każdy w pewnym sensie jest kolegą po piórze, również można powiedzieć, Pawła Hille. Marek tylko nie napisał niczego oprócz muzyki, ale to dobrze.
Bo ale do słów Pawła.
Ale do słów Pawła. Właśnie wspomniałeś o oratorium. To było oratorium na 60-lecie Radia Gdańsk. To był scenariusz Pawła Hille, twoja muzyka i wizualizacja Roberta Turło. Ale zacznijmy od tych początków, tych związków gdańszczanina z Gdynią. Prawda?
No tak, to związki gdańszczanina. Myśmy się poznali z Pawłem na Gdańskim Uniwersytecie. On był rok młodszy, był na filologii polskiej. I znaliśmy się oczywiście, ale tak naprawdę współpraca zaczęła się w latach 90., kiedy zaproponowałem mu sztukę dla Teatru Wybrzeże i napisał Kto mówi o czekaniu, w której grał Mirek Baka, Dorota Kolak, a potem zrobiliśmy to w Teatrze Telewizji. No i potem już ta współpraca była bardzo często z Pawłem i w telewizji, bo przecież on przez kilka lat był dyrektorem Gdańskiego Ośrodka Telewizji. W Lublinie zrobiliśmy 3 sztuki, w Gdyni pozostałe, bo wspólnie z Pawłem zrobiliśmy z Markiem Kuczyńskim 11 przedstawień. To jest kawał życia, to jest coś takiego, że dla aktorów kiedyś w Wybrzeżu, potem w Lublinie, a dzisiaj w Gdyni, to Paweł jest taką osobą, która przychodzi na próby, ogląda aktorów, słuchał. I ja miałem mniejszy problem z obsadą zawsze, bo Paweł pisał dla konkretnych aktorów i potem myśmy się rzadko spierali. Ja mu bardzo często ulegałem, bo wiedziałem, że on zna zespół i to jest wielki komfort. Komfort dramaturg, który pisze dla teatru i pisze nie tak sobie, ale pisze dla ludzi, którzy mają wyjść na scenę i to zagrać.
No musimy właśnie przypomnieć, że Paweł Hille to nie tylko prozaik, począwszy od słynnego Fajsera Dawidka, poprzez inne powieści, jak Mercedes-Benz chociażby, ale to właśnie dramaturg. To jest Kursk, to jest Kolibra, Lot ostatni i wiele innych pozycji.
No i adaptacje, które są właściwie osobnymi sztukami, bo ja pamiętam spotkanie z Ginterem Grassem po premierze Wróż Kumaka, gdzie Paweł zrobił adaptację i publicznie Ginter Grass powiedział, że ja bym takiej adaptacji nie zrobił jak Paweł. Paweł był bardzo dumny, myśmy byli też bardzo dumni z Pawła. No i te adaptacje były często rzeczy wydawało się nieteatralnych, bo przecież znaczy kapitan Borcharda, jak on to wymyślił, ja mówię, Paweł, to jest niemożliwe, to jest gawęda marynarska, dobrze, zrobimy. I zrobił z tego, długo to trwało, ale zrobił adaptację i był spektakl, a już propozycja Pawła i że zrobi adaptację Jądra Ciemności. Przecież wszyscy mamy te wersje filmowe w głowie. To jest tak nieteatralny materiał. I to Jądro Ciemności, które no, jest w repertuarze naszego teatru i będzie znowuż od kwietnia pod pokładem Daru Pomorza, no, jest takim zamknięciem tej drogi teatralnej Pawła. Tam właściwie cały czas w tle jest Charon. Głównym elementem scenografii są nici życia przecinane przez parki, więc to taki spektakl, który można nazwać Kolibra lotem ostatnim.
No ja myślę, że warto tutaj też powiedzieć, że w swoich książkach, powieściach Paweł Hile czasem toczył jakby dialog z przeszłością, z innymi autorami, chociażby ze wspomnianym Ginterem Grassem, z Hrabalem, to Mercedes-Benz i tak dalej.
W Kastorpie.
Także jest.
Bardzo szerokie spektrum było i robił to w sposób twórczy absolutnie.
No i też pojawiał się w Gdyni na festiwalu, ale panowie znają się także...
To jest epizodyczna współpraca. My się znaliśmy prywatnie, no, głównie przez Ulka Jurewicza, z którym się przyjaźnił długie lata. Dzisiaj miałem ten smutny obowiązek, żeby do Orka zadzwonić i mu powiedzieć o tym strasznym wydarzeniu. Ale myśmy wydawali przez prawie 14 lat. Ja byłem wydawcą, Paweł Rychille był redaktorem naczelnym, kwartalnik Bliza. I to było tak, że ta nasza wcześniejsza już znajomość, czy nawet przyjaźń zaowocowała tym, że jak prezydent Gdyni Wojtek Szczurek zaproponował, że ufunduje, no to pierwszym moim pomysłem i ze mną o tym rozmawiał i z paroma osobami było, że to właśnie Paweł powinien być redaktorem naczelnym i to była niezwykle fortunna decyzja, bo to pismo się wpisało na stałe. Mimo dramatycznych wpisów ostatnich na Facebooku, mam nadzieję, że przetrwa przy dotacji nowego ministra kultury. Ale Paweł nadał temu charakter rzeczywiście taki bardzo otwarty. Mnóstwo ludzi z całej Polski akademickiej domaga się, żeby im przesyłać każdy numer, bo oni gromadzą, czytają i dyskutują żywo nad tym, co tam się znalazło. Tematyczne te numery zaczęły być od któregoś roku. Zespół, w którym był no, Adaś Kamiński, jego prawa ręka, Piotr Milaty i Wojtek Boros, poeta, świetnie rzeczywiście się jakoś tak dopasowali i do ostatnich chwil, no jeszcze w zeszłym roku, dość czynnie Paweł uczestniczył w pomysłach, w zebraniach redakcyjnych, kierował pracą tego zespołu.
Tak się ta nasza rozmowa jakoś sama z siebie ułożyła, że zaczęliśmy od związków gdańszczanina Pawła Hile z Gdynią, ale też dzięki temu ta nasza rozmowa ułożyła się tak, że rozpoczęliśmy od innych pasji Pawła Hile, głównie chyba jednak prozaika, chyba byśmy się z tym zgodzili. To był jakby matecznik naturalny, środowisko Pawła, ale tych jego ról społecznych, intelektualnych było znacznie, znacznie więcej. Już tutaj niektóre z tych ról przypomnieliśmy. Dramatopisarz, wykładowca Gdyńskiej Szkoły Filmowej przecież.
Tak, wykładał, prowadził bardzo ciekawe zajęcia z adaptacji. To był jego jakiś taki kolejny ulubiony temat czy problem do poruszenia z adaptacji dzieł literackich. Robił fantastyczne porównania. Na przykład z bardzo kiepskiej powieści powstawał świetny film, albo z dobrej powieści powstawał kiepski. Notabene często Konrad był przywoływany i właśnie Jądro Ciemności, z którego poza oczywiście daleko odległą, nawet nie powiem, że adaptacją, tylko inspiracją, dla Coppoli był dla czasu apokalipsy ten utwór Konrada, a Paweł zrobił moim zdaniem prezent nam niesamowity ostatnim, jako ostatni spektakl, wystawiając z Krzyśkiem Babickim w Teatrze Dramatycznym w Gdyni to Jądro Ciemności. Ja miałem jeszcze z nim takie relacje, że przepraszam, ale że on był moim przełożonym przez długie lata, ponieważ jak zakładaliśmy Pomorską Fundację Filmową po to, żeby ona się zajęła po sprzedaży Neptun filmu o komercyjnej firmie, produkcją i realizacją Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, to Waldek Dąbrowski, minister kultury, kochający wszystkich artystów w niebywały sposób, to chyba jeden z najlepszych ministrów kultury był w naszej historii najnowszej, zaproponował właśnie, mówi, weź wymyśl jakiegoś, nie wiem, pisarza znanego albo ja, no to jedyny mi przychodzi do głowy Paweł Hile i Paweł został przewodniczącym Rady Nadzorczej. To była społeczna funkcja, nie było tam profitów takich jak w spółkach Skarbu Państwa dla członków Rady, ale pełnił tę funkcję w sposób, powiem, bardzo, to też ciekawe oblicze, nie jako rozkojarzony artysta, tylko bardzo uporządkowany, czytał te sprawozdania, śledził tam przebieg finansów, organizację, oceniał. I tak długie lata. No jak już potem został szefem redakcji Blizy, a ja z kolei byłem jego, no nie jako szefem, ale takim bardzo...
wydawcą można.
Natrętnym, no to musiał zrezygnować z tej funkcji, nie mógł być już, nie mogło być takich relacji między nami.
No ja pamiętam taką inaugurację Blizy w Gdyni i bardzo taki długo oczekiwany koncert Leszka Możdżera, który właśnie tam się pojawił. No i oczywiście był Paweł Chile. Zresztą on się pojawiał w różnych miejscach, w różnym czasie i w różnej roli, powiedzmy sobie szczerze. No a jak tak patrzę na Marka Kuczyńskiego, to mi się przypominają jego muzyczne fascynacje. No, dostałem dzisiaj SMS-a od Ewy Pobłockiej, która też wywarła wielki wpływ na Pawła. No mówi się, że interpretacja Bacha w jej wykonaniu uratowała mu w pewnym momencie życie. Głośna historia, ale napisała, że jutro w Tokio zagra dla niego Schuberta. I to jest kolejna fascynacja tego w sumie, można powiedzieć, wielkiego erudyty, bo przecież to był nie tylko artysta, nie tylko pisarz, ale on był erudytą. Takich ludzi wielu nie ma. Marku.
Szkoda, że musimy docenić to teraz, w takim trudnym momencie. Ale ja sobie przypominam jeszcze różne inne role jego, które u nas zdołał odegrać. Nie tylko wykładowca, nie tylko przyjaciel, nie tylko pisarz i autor świetnych sztuk dramatycznych. Ale każdego roku przed Robert Gliński na to bardzo nalegał, robiliśmy taki opłatek, taki cywilny opłatek, często bez księdza. No i ktoś był najlepszym mówcą i takim ciepłym, serdecznym i zawsze coś wymyślającym fantastycznego, żeby coś ciepłego powiedzieć z jednej strony studentom reżyserii, z drugiej strony pracownikom fundacji, współpracownikom, kilkadziesiąt osób się gromadziło wokół choinki. I on był takim, powiedziałbym, trochę kaznodzieją, odnoszącym się do jakichś takich wartościowych...
To przypomina mi się, jeśli można w takim dniu też nieco anegdotycznie Pawła wspominać, ale chyba by się Paweł o to nie obraził ze swoim poczuciem humoru. Przypomniała mi się sytuacja z udziałem Pawła w naszej bibliotece, kiedy to zorganizowaliśmy wernisaż prac graficznych z Don Quixotem w galerii, która funkcjonuje w bibliotece przy Targu Rakowym. Paweł Chile był tam też na tym spotkaniu. No, chodził już o lasce w ostatnim czasie, więc podsunęliśmy mu krzesło, żeby mógł swobodnie porozmawiać, a któryś z jego rozmówców, żeby wygodnie porozmawiać, przyklęknął przy tym krześle i zaczął tam snuć jakąś rozmowę. No i ktoś zażartował z boku do Pawła z takim pytaniem, czy będzie rozgrzeszenie, bo to wyglądało na taką konfesyjną sytuację. I Paweł odpowiedział właśnie żartem i serio, u mnie zawsze.
A jak się tworzyło muzykę do prac Pawła? Tak bym to określił.
No, nie pamiętam pierwszego razu. Nie wiem, czy to było Oratorium Gdańskie, czy coś wcześniej. Paweł dostarczał zwykle na ostatnią chwilę piękne teksty i Marek, ty zrób coś z tego. Ja ci wierzę, ja będę poetą, jak coś napiszesz. Do tych słów dawał to, co mi zawsze imponowało jako skromnemu muzykowi, że nasz swoich współpracowników obdarzał ogromnym zaufaniem. To było... Nigdy nad nami nie stał, nigdy nie oczekiwał, tylko że oczekiwał od nas otwarcia, że te teksty są po to, żeby coś powstało, że my jako aktorzy, muzycy, czy moja rola, że nadajemy tym tekstom nowe znaczenie. Tak jak ostatnia nasza współpraca przy Jądrze Ciemności. No, dostałem zestaw utworów krótkich i literackich. I trzeba było stworzyć całą atmosferę tego spektaklu, całe te napięcia, tę metafizykę przy pomocy kilku bardzo prostych słów. Dla mnie jako muzyka kojarzące się, teksty kojarzące się z antykiem, z takim bardzo krótkimi słowami, krótkimi cytatami, które w interpretacji aktorów nagle nabierały niezwykłej głębi historii śmierci i życia. dla mnie to było zawsze ogromne wyróżnienie. Miałem ostatnio kontakt z Pawłem około 2 tygodni temu. Mój przyjaciel z Holandii jest wielkim wielbicielem twórczości Pawła. Napisał list. Poprosił mnie, czy mógłbym ten list przekazać. I tam było opisana jego fascynacja Weissem Dawidkiem, jak to zmieniło jego życie. I Paweł oddzwonił do mnie, że ten list dla niego był tak ważny, tak radosny, że ma teraz tyle pomysłów, co należy zrobić. Będziemy teraz pracować, będziemy tu opera, tu. Nigdy nie przyszło mi na głowę, że to będzie nasza ostatnia rozmowa i skończy się na planach. Natomiast to, co zrobiliśmy wspólnie w teatrze z Krzysztofem Babickim i z Pawłem Chile, to były takie, jak to powiedzieć, kamienie milowe w karierze, w rozwoju mojej skromnej osoby. To było coś dla mnie niezwykłego, współpraca z Pawłem.
No ja pamiętam, jak się tworzyło to oratorium, o którym wspomniałeś, bo akurat towarzyszyłem wam w jakiś tam sposób, więc najpierw też dostaliśmy, wreszcie, to nie było łatwe, wreszcie mówię, dostaliśmy od Pawła scenariusz. Ja tak popatrzyłem na ten tekst i się zastanawiałem, kurczę, co on z tego zrobi, ten Marek. No, ale Marek to wziął i zrobił.
Ale dawał mi ogromną swobodę w opracowywaniu tego tekstu. To jest niepowtarzalne. Tego nie można porównać z żadną inną współpracą literacką. To jest jedne i w swoim rodzaju. I będzie mi zawsze żal, że to już
się skończyło. A jak to było z tekstami, panie dyrektorze Pawła? To one były tak szybko, czy tak jak mówiłem przed momentem? Bo ja jeszcze pamiętam...
To bywało tak, że była próba we wtorek rano, a o 22:00 było sklejanie egzemplarzy, żeby aktorzy dostali teksty na próbę. Było też tak, że był egzemplarz wstępny, tak jak to było z Jądrem Ciemności ostatnio, a potem Paweł dopisywał, przychodził na próby i mówił tak, to co Marek powiedział. O, Marek coś z tego zrobi, Kuczyński. To mówi o tych pieśniach, które śpiewają parki. Ja myślę, że też to już padło, to o poczuciu humoru Pawła, bo to są dwie rzeczy. To jest zaufanie, jeżeli już się z kimś zdecydował współpracować, to było absolutne zaufanie. Ja wiedziałem, że ja mogę, jak mi już dał tekst, mogłem z tym bardzo dużo zrobić i oczywiście on przychodził na próbę generalną i potem rozmawialiśmy, czasami coś się zmieniało. I poczucie humoru i dlatego bardzo tak ciężko mi o tym mówić. Żałuję, że nie napisał swojej planowanej sztuki, którą już zaczął, na którą pracował, bo za kilka lat, za 3 lata jest jubileusz stulecia miasta Gdyni. Paweł pisał długo. Musiał być pierw pomysł, potem zbieranie materiałów, potem oczywiście moje telefony czy Marka. No jak ja mam coś napisać, to już muszę mieć ten tekst wreszcie. Ja mówię, jak ja mam coś wyreżyserować, to muszę mieć trochę czasu na pracę w domu przed pierwszą próbą. No i pracował. To jest jego pomysł absolutnie. Proszę państwa, moralność pani Dulskiej w Gdyni. Dulska przyjeżdża do Gdyni, która dostała prawa miejskie. Oczywiście z mężem, z córeczkami, Zbyszko przyjeżdża, Julasiewiczowa także. No mąż chodzi nie na górę, na kopiec Kościuszki, ale na Kamienną Górę. Córki się pławią w rozpuście z marynarzami w klubach, w kawiarniach i restauracjach i tak dalej. Ja byłem tak ciekawy tego, jak on wybrnie z tego tematu, żeby... I pamiętam, powiedział mi coś takiego. Wiesz co, jest tyle takiego smutku, tylu smutasów dookoła nas. Ja tak mam takie marzenie, żeby jubileusz to nie był podniosły, że nie na jakieś wesele kolejne, nie jakiś tam po prostu tekst taki, no, który ma być no, ku czci. To ma być zabawa. Zabawa, no, to jest trochę tak jak wiele świąt w krajach innych niż Polska. To jest radość, a nie zawsze musi być smutek.
Tak.
Tak, to niezwykłe poczucie humoru poznałem też wiele razy. Sam z siebie się potrafił, to ty to byłeś jeszcze szczęśliwy, drogi dyrektorze, mówię do Krzysia Babickiego. Opowiadał mi historię i trochę w niej uczestniczyłem, jak wziął bardzo pokaźną zaliczkę na powieść Śpiewaj ogrody od Jurka Ilga i Księgowej Znaku, po czym po 2 latach stwierdził, a już dawno termin mijał, że nie jest gotowy i tak następne 4 lata to trwała. Taka gehenna trwała i oni go wzywali co roku i odbywała się taka nieformalna rozprawa księgowa, prezes i Jerzy Ilk naczelny. Raz nawet poleciałem z nim do Krakowa I on za każdym razem wykonywał takie straszne numery dla nich, że zostawiał na przykład dwa telefony komórkowe, żeby do niego nie zadzwonili. Wstawał i mówił, to ja wychodzę i róbcie co chcecie, sami sobie napiszcie powieść. No i czekali 6 lat.
Ale w końcu napisał.
Wściekli, ale w końcu jak napisał i to była cena, ten czas za to, że on był naprawdę wielkim perfekcjonistą. W ogóle sobie nie zdajemy sprawy, ponieważ jego prozę czyta się i słucha się tekstów dramatycznych, które napisał. Lekko niesłychanie. To jest tak piękna i lekka polszczyzna, że wydaje się, że równie lekko została stworzona. Nie ma bardziej mylnego wyobrażenia. Potrafił napisać 3/4 tekstu, czyli 500-600 stron, wyrzucić do kosza i zacząć od nowa, bo mu się nie podobała całość. Tak było ze 2-3 razy. Obdarzał mnie często maszynopisami, fragmentami i prosił o ocenę. Mówił bardzo długo, z wyprzedzeniem 8-10-letnim. Miał już pomysły na niektóre utwory, opowiadał o nich, lubił dyskutować. Niektórzy pisarze stronią od tego, uważając, że to zapeszą.
Ja pamiętam, że zawsze powtarzał, że musi mieć, bo to mu jest potrzebne do pracy, duży stół, na którym gromadził różnego rodzaju notatki i to potem składał. No ja też pamiętam to jedno z pierwszych słuchowisk, które zrobiliśmy już jako spółka prawa handlowego, myślę tutaj o Radiu Gdańsk, to był wyjazd Pawła Hille. To był ostatni dzień pobytu Schopenhauerów w Gdańsku. Bardzo, bardzo udane słuchowisko, które zresztą zostało pokazane w Rzeszowie, tam się wtedy odbywał festiwal słuchowisk Polskiego Radia. I tam też się zaczęła historia festiwalu, który się no, ciągle nazywa, choć już nie jest w Trójmieście, festiwalu Dwa Teatry.
Choć Weiser Dawidek, z tego co mi Paweł opowiadał, powstał na zwykłym, takim sobie chwiejącym się stole na strychu domu przy ulicy Chrzanowskiego. Opowiadał, że tam właśnie się chował przed zgiełkiem życia i tam ta jego znakomita, wybitna powieść powstawała. Pisał ją na niezwykłym szwungu, jak też o tym opowiadał. Natomiast skoro padło już nazwisko Jerzego Ilga, który też miał się pojawić na jubileuszu Pawła Hille, redaktora Znaku i takiego rzeczywiście patrona kolejnych powieści, które się ukazywały w tym wydawnictwie, to rzeczywiście Jerzy Ilg odgrażał się, że opowie, jak wyglądały ich, czyli wydawnictwa przygody z kolejnymi książkami Pawła Hille, bo rzeczywiście Paweł był perfekcjonistą i nie pozwolił sobie na wypuszczenie spod swojej ręki kolejnego dzieła, kolejnej książki w najmniejszym choćby detalu niedopracowanej. Myślę, że z ogromnym, ogromnym żalem nie tylko o tej sztuce o państwie zapolskich i o tym, że się pewnie Zbyszko by lampartował gdzieś w Gdyni, ale myślę z ogromnym żalem o powieści, nad którą Paweł Hille pracował przez ostatnich kilka lat, o której mi opowiadał parokrotnie. Powieści, która za tło miała Wilno, nie Gdańsk, miała mieć Wilno, nie Gdańsk i dramat społeczności żydowskiej w latach okupacji tego miasta przez Niemców tak dramatycznie wymordowane. I tam się miał pojawić wątek hasydyzmu, w którym był Paweł Hille zakochany. I z tego, co Paweł opowiadał, brzmiało to wszystko tak, jak gdyby ta powieść miała być ponowną syntezą, ponownym zebraniem jego pasji, jego zainteresowań, jego pisarstwa. I mam takie poczucie, że no, żegnamy dzisiaj, wspominamy pisarza młodego, 66-letniego i którego twórczość przez to niedopełnienie, nienapisanie tych ostatnich tekstów pozostanie taka znakomita, wybitna, ale jakoś zawieszona.
Tak to jest w przypadku wielkich artystów, a na pewno wielkim artystą Paweł Hille był. Będziemy jeszcze wracać do tej znakomitej, wspaniałej postaci. Będziemy wracać do jego twórczości również na antenie Radia Gdańsk. Dziś kończymy nasze spotkanie. Leszek Kopeć, Marek Kuczyński, Jarosław Zalesiński, Krzysztof Babicki, Konrad Mielnik. Zostańcie Państwo z radiem, bo warto.